Witam serdecznie dr Tomasz Lasocki, ekspert od zabezpieczeń społecznych i autor raportu dla ZUS-u o tym, jakie emerytury zobaczą dzisiejsi 40-latkowie samozatrudnieni na JDG. Strach się bać, ale zanim przejdziemy do raportu, to witam pana.
Dzień dobry. Cześć.
A zaczniemy oczywiście od Polska, rok przełomu. Dziś premier Donald Tusk na giełdzie papierów wartościowych ogłosił strategię rozwojową Polski. Strategia czy wydarzenie PR-owe w ramach kampanii Rafała Trzaskowskiego? Co bardziej?
No, to w zasadzie będziemy w stanie ocenić po owocach, jak to mówiąc biblijnie, bo takie zapowiedzi, strategia gospodarcza ma to do siebie, że albo ona może faktycznie być osadzona w konkretnych planowanych działaniach i wówczas spotkamy się za jakiś czas i powiemy, ona jest wykonywana wedle tego tych wytycznych, tych wartości, które zostały wskazane, albo powiemy, no zostało coś powiedziane, ale średnio się tego trzymamy, więc w zasadzie to coś było wystąpieniem z okazji.
A na pana intuicję co? PR czy strategia rzeczywista?
Chciałbym wierzyć, że jest to strategia, ale tak jak mówię, na początku każdemu pozostaje wiara. A kiedy będziemy wiedzieli, że to jest jednak strategia, po tym jak zobaczymy, czy do słów premiera, bo za strategią powinna być jakby działania operacyjne, za nimi działania taktyczne iść, będą się dostosowały
po ministerstwa.
Już jedno wiemy, bo minister Domański wystąpił i podał takie rzeczy z jego perspektywy ważne i one są spójne z tym, co mówił premier i zobaczymy, co będzie się działo w innych resortach.
Uwolnienie energetyki wiatrowej, budowa atomu, rozwój kolei, inwestycje w sztuczną inteligencję. Polska ma też awansować w rankingu zadowolenia z życia. Zadowolenia z życia, nie rankingu tam PKB i tak dalej, tylko zadowolenie z życia. Teraz jest na 35. miejscu w tym rankingu, a ma być w pierwszej dziesiątce. Jak panu to brzmi?
No właśnie, powiem tak. Jeżeli to będzie scenariusz, w którym dzisiejsza konferencja była po prostu konferencją, to powiemy, a od tak zostało rzucone. Natomiast jeżeli to była konferencja strategiczna, punkt odniesienia, jak to z angielska mówią, benchmark, jest bardzo ciekawy, bo mówimy o inwestycjach, czyli inwestowanie, rezygnacja z bieżącej konsumpcji po to, żebym w przyszłości mógł więcej skonsumować, bo coś przeznaczę na to, żeby w przyszłości mi zarobkował, ale jednocześnie punktem odniesienia ma być bardzo subiektywny ranking, bo on jest tworzony na podstawie ankiet przez Instytut Gallupa przeprowadzanych.
Instytut Gallupa w poszczególnych krajach pyta ludzi, czy są szczęśliwi, to nie tylko
dokładnie.
To oczywiście, ale tak powstaje ten ranking.
Tak, czyli była mowa o portach.
Ale to jest dobry punkt odniesienia dla oceny sukcesów rządu?
Powiem, że bardzo odważny. Bardzo odważny.
Dlaczego?
Bo jeżeli by został postawiony cel, że będziemy w pierwszej dziesiątce, przy czym ten indeks, tak jak mówię, on jest o tyle ciekawy, że w odróżnieniu na przykład od tak zwanego HDI, Human Development Index przez ONZ organizowany, ten się nie opiera na szeregu różnych, bo teraz byśmy mogli te HDI rozbić na jakieś tam poszczególne elementy, komponenty, nad każdym z nich się zastanawiać. To jest proste pytanie. Czy jest pan, pani szczęśliwy w takim, a takim obszarze?
I mamy być szczęśliwsi już za trzy lata, bo za trzy lata koniec kadencji i kolejne wybory.
Tak.
No dobrze, zobaczymy.
Więc zobaczymy, no, co to z tego wyjdzie.
Oczywiście. To chcę jeszcze zapytać o to, co zrobiło wielką furorę dzisiaj. Wszyscy o tym rozmawiali. Premier Tusk ogłosił wielką deregulację i tym zadaniem obarczył siedzącego w pierwszym rzędzie na konferencji jednego z najbogatszych Polaków, Rafała Brzoskę. Niech pan przygotuje plan deregulacji. Panie, bierzesz pan to? Na co Brzoska oczywiście odpowiedział, że bierze to.
Pomożemy.
No właśnie, czy to dobrze, że jeden z najbogatszych Polaków będzie nam robił deregulację?
No, to jest trochę tak, że Ameryka wpływa na świat, prawda? Że od razu te skojarzenia z Elonem Muskiem, ale możemy powiedzieć, my swój język mamy i znamy.
Swojego Muska w postaci
Ale myśmy
Brzoski.
Mieli wcześniej też innego Muska, który się nazywał Palikot Janusz i miał swoją komisję.
A wcześniej był Musk w postaci Mieczysława Wilczka, którego wziął Rakowski, który też dzisiaj był przypominany. Ale
tak
już nie
jest.
Chcę w to brnąć. Chcę zapytać, czy dobrze, żeby najbogatszy Polak, ktoś, kto ma wielki biznes, robił deregulację w Polsce?
Jeżeli dobrze odczytałem, teraz jakby ja nie jestem specjalistą w zakresie polityki, odczytywania gestów politycznych, ale ludzko to, co odczytywałem, to zaproszenie takie, ja tak to widzę. Trochę pan zgłaszał różnych postulatów w przestrzeni publicznej, to niechże pan pokaże, jaki jest pana pomysł. To nie, wcale nie było powiedziane, a my na pewno to zrobimy, tylko proszę się zebrać i powiedzieć, o co panu chodzi. Czy to faktycznie jest
realne?
Ale
wiadomo, o co chodzi, żeby było mniej regulacji, żeby pensje były niższe, a ludzie dłużej pracowali. No o to chodzi biznesowi w skrócie. No,
no pewnie tak. Znaczy, to, co, na co
to
ja...
To nie jest nic złego, to po prostu tak działa kapitalizm. No.
Tak i dokładnie. Jeżeli takie podejście będzie miał premier jak pan redaktor, czyli że po prostu będzie powiedziane człowieku taki konkretny z imienia i nazwiska wymieniony, czego ty oczekujesz, a ja to później ocenię, to to będzie zdrowe, tak? Bo przynajmniej każdy wie, w jakiej roli występuje. To, czego, to, co na przykład jest, na co ja zwracam uwagę, to jakiś czas temu mieliśmy zapowiedzi dotyczące reformy Rady Dialogu Społecznego, czyli tej instytucji, która ma reprezentować pracujących, pracodawców i jednocześnie
tak,
instytucje...
Tak, gdzie siedzą związki zawodowe, związki pracodawców i jakby państwo jest reprezentowane też jako trzecia
tak
siła
jest.
I dogadują różne, na przykład pensję minimalną tam dogadują, o ile ją podnieść, potem i tak rząd robi co chce, no ale dobrze. Powiedzmy, że tam ustalają coś.
Dokładnie.
I pan uważa, że tam raczej powinny być takie rzeczy.
Nie wiem, czy raczej, ale jestem ciekaw, czy w tym planie, w tym pomyśle zaangażowania pana Rafała Brzoski jest też uwzględnione to, że on reprezentuje przede wszystkim własną firmę i to jest zdrowe, bo on jest od tego, nie jest filantropem, nie jest zbawcą świata. Chyba świat trochę tak się ocknął, prawda? Nie tylko po panu Masku, tylko też po paru innych najzamożniejszych tego świata, którzy bardzo szybko się dogadują z prezydentem.
Oj, wspaniale się dogadują.
Wspaniale.
Dobrze.
No i więc tutaj zobaczymy. No, gra interesów.
Chcę przejść do tego, co ma pan w małym palcu i jak pan coś o tym pisze, czy mówi, to jest to dosyć przerażające. Napisał pan razem z dr Janiną Petelczyc raport dla ZUS-u o emeryturach jednoosobowych działalności gospodarczej dzisiejszych 40-latków, którzy są na samozatrudnieniu. I ten raport był tak przerażający, że aż go ZUS na jakiś czas utajnił. Potem pod wpływem tam no, zrobiła się chryja, więc odtajnił. O co chodzi z tym? Co było w tym raporcie takiego strasznego dla ZUS-u?
Dla ZUS-u może nic takiego strasznego, bo wielu mówi, że to nie jest tak. Ja się z tym zgodzę, że... To nie jest tak, że my odkryliśmy wielką prawdę, pokazaliśmy,
nie, no, odkryliście,
że kul jest nagi.
Że ci ludzie będą mieli po prostu jakieś kilkuset złotowe emerytury w dużej części.
Może nie kilkuset złotowe, znaczy takie byłoby ryzyko, gdyby został zrealizowany pomysł tak zwanego dobrowolnego ZUS-u, bo to oznacza tytuł naszego raportu dobrowolne ubóstwo. Dzisiaj jesteśmy...
I wy uważacie, że dobrowolny ZUS to nie jest dobry pomysł?
To jest bardzo pomysł ryzykowny, bo to sprawi, że w przyszłości kolejne pokolenia, które będą rządzili, kolejni rządzący, stanęliby przed dosłownie armią ludzi, którzy nie wiedzieli, co to oznacza, że jak będą mieli ten dobrowolny ZUS, to na to ich emerytura faktycznie wyniesie
kilkaset
złotych.
Noga mu się powinęła, nie ma pieniędzy, budżet na końcu i tak musi mu dopłacić do minimalnej emerytury. Rozumiem,
gdyby to była
tak
jedna osoba, to byśmy nazwali go nieroztropnym. No, ale jeżeli mówimy o milionach osób, to byłaby to już wielki problem społeczny. I to nie jest kwestia oceny zaradności, niezaradności, tylko tak po prostu wyglądają fakty. To samo mieliśmy z kredytami frankowymi, prawda? Gdzie problem stał się społeczny, bo dużo ludzi w to...
Doktor Tomasz Lasocki, specjalista od zabezpieczeń społecznych, jest naszym gościem. Za chwilę porozmawiamy o podatkach, które płacą JDG i etatowcy. I to też włos się jeży na głowie. Zapraszam. No właśnie, to przejdźmy do jednoosobowej działalności gospodarczej, bo to jest od lat dla mnie jakaś wielka tajemnica. No, zacytuję panu list od mojego czytelnika po jakimś wywiadzie o podatkach. Przysłał mi list i zacytuję panu ten list. Jestem na jednoosobowej działalności gospodarczej i zarabiam, uwaga, 50 tysięcy miesięcznie. Ostatnio policzyłem, że oddaję razem ze wszystkimi składkami państwu jakieś 15% dochodu. Jeśli uwzględnić wszystko, co wrzucam w koszty, a wrzucam w koszty nawet, uwaga, karmę dla kota. Nauczycielka, która uczy moje dziecko, zarabia 7 tysięcy brutto na etacie, czyli niemal 10 razy mniej niż ja, płaci 30% podatków i składek od swojej pensji. Też to sprawdziłem. Przecież ten system stoi na głowie. Jaki to ma sens? Pyta ten człowiek. Rozumiem, trochę wbrew swoim własnym interesom, ale to fajne, bo właśnie takie listy lubię. Co by pan odpowiedział temu
człowiekowi? Właśnie, pytanie, czy wbrew własnym interesom, bo widać, że ten człowiek wie, że to na 50 jego tysiącach się sprawa nie kończy, bo on by może powiedział, oddam mi 30%, ale chcę, żeby moje dziecko miało dobrą nauczycielkę, bo chcę, żeby ono jeszcze więcej zarabiało, bo chcę, żeby było żyło w lepszym państwie, więc to może on wręcz widzi swój interes w tym, żeby to było jakoś inaczej ułożone. To, co my w raporcie zrobiliśmy, to my do tej pory w debacie były takie, no nazwijmy to chochoły, czy to temy wyciągane. Spójrzmy na Krawcową z Lubartowa, spójrzmy na Hydraulika z Przasnysza.
Firmy są zabijane przez państwo, tak. Podatki. Jeszcze tak. Nowy Ład je dojechał, no i już po prostu umierają.
I to nie jest tak, że Żodyn się nie spodziewał, bo ja w 2018 roku, kiedy była procedowana przez ówczesną minister Emilewicz zmiana nazwana Małym ZUS-em Plus, ja opublikowałem artykuł naukowy, w którym dokładnie powiedziałem, co będzie, że od tej pory, choćby były największe kataklizmy przed nami, to i tak co roku będzie nam wzrastała liczba jednoosobowych działalności gospodarczych.
Bo to się zbyt opłaca.
Bo my tak zostawiliśmy, tak, w taką nierównowagę wprowadziliśmy w systemie, że tak, że nie opłaca się zatrudniać ludzi nawet na minimalne etaty.
Ja panu zacytuję te wyliczenia. To są wyliczenia firmy Infact dla Gazety Wyborczej. Przy minimalnej 4300 brutto zatrudnienie na B2B, czyli przejście na samozatrudnienie z etatu na samozatrudnienie daje na rękę nawet 800 zł miesięcznie więcej, zakładając, że wszystkie te ulgi ZUS-owskie są tu uwzględnione. Przy 10 tysiącach złotych brutto, jeśli przejdziesz na JDG, na rękę dostaniesz 901 zł więcej i to już bez żadnych zniżek na ZUS. Przy zarobkach rzędu 15 tysięcy złotych brutto na umowie o pracę, różnica ta rośnie do 2671 zł. Jaki to ma sens? Czy chodzi o to, żeby wszyscy z etatów przeszli na JDG? Bo tak chyba to państwo ustawiło ten system.
Tak było, ale myślę, że to wymaga też, warto tutaj by było zrobić jakąś taką głębszą polityczną analizę. Kto zawiadywał tymi ministerstwami, które doprowadziły do wprowadzały te pomysły, to były zazwyczaj partie koalicyjne i dzisiaj też partia koalicyjna, która szuka swojej tożsamości, szuka swojego elektoratu. I to samo było w
poprzednim
rządzie.
Bo to za Millera ruszyło w to rozkręcanie
tak,
systemu. No dobrze.
I w każdym razie, więc to jakby jest konsekwencja, jakby to nie jest tak, że to się zadziało przypadkowo.
Ale co pan chce powiedzieć, że każdy mały koalicjant chce przychylić nieba jakiejś małej grupie, żeby się wyróżnić dla tej małej grupy i mówię, no my wam obniżymy ZUS, drodzy przedsiębiorcy, tak? I to tak...
Na przykład.
Potem to samo klocek z systemu wyjmuje, komuś się obniża, no i tak zostaje.
Wydzielenie
tak?
jakiejś grupy z ogólnego systemu sprawia, że ta grupa rozwija się własnym torem. I możemy to spojrzeć na rolników, możemy spojrzeć teraz na samozatrudnionych, możemy spojrzeć na inne grupy, które bardzo pilnują tego, żeby trochę na innych zasadach przechodzić. A my w zróżnicowaniu systemu emerytalnego doszliśmy do takiego absurdu, że kilka lat temu Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, który powiedział, że względem celników, powiem w pewnym uogólnieniu, jeżeli celnicy, mimo że nie są policjantami, ale jeżeli oni są w tak różnym systemie od policyjnego, czy czytaj w ogólnym, takim jak dla każdego, to jest dla nich dyskryminujące. Dyskryminujące jest bycie w powszechnym systemie emerytalnym. Mhm. Do takich absurdów my doszliśmy i te różnice w emeryturach...
No tak, ale absolutnie dyskryminujące, bo te różnice w podatkach, które ja muszę płacić jako etatowiec, a mój kolega zarabiający 3 razy więcej na JDG nie musi tych wszystkich obciążeń płacić, no zgrzytam zębami, jak to słyszę.
To prawda. Często jest też podawany taki argument, że z prowadzeniem działalności wiąże się ryzyko. Ale to takie hasło ogólne i to każdy kiwnie głową na zasadzie tak, tak. To nie jest tak. To kompletnie nie jest tak. To znaczy wiąże się ryzyko. Ryzyko na przykład odpowiedzialności własnym majątkiem. Ale to wcale nie oznacza, że jeżeli ja prowadzę firmę, odpowiadam własnym majątkiem, to ja na emeryturze przez to będę miał mniejsze potrzeby. Nie. Będę miał takie same potrzeby. W zakresie ryzyka emerytalnego, ryzyka rentowego, osoba, która samodzielnie zarobkuje jako hydraulik, nie różni się od hydraulika na etacie. W tym zakresie, w zakresie tego ryzyka, ich sytuacja wygląda tak samo. I tu jest cały problem, że jeżeli mamy osobę, która niewiele zarabia i dostanie emeryturę minimalną, to dla niej ta różnica między szokiem emerytalnego, nazwijmy, między ostatnim zarobkiem, a pierwszą emeryturą będzie wynosiła około 50%.
A jak w ogóle będzie z tymi naszymi emeryturami? Powiedzmy, że weźmy dzisiejszego 40-latka. Jaką on ma szansę na emeryturę minimalną albo większą? Jak to wygląda?
Jakiś czas temu rozmawiałem z profesor Tyrowicz, która podawała wyniki badań Instytutu Grape i zgodnie z tymi badaniami niemalże wszystkie kobiety, oczywiście jeżeli zachowamy ten wiek emerytalny 60 lat, będą miały w Polsce emeryturę minimalną i około 3/4 mężczyzn.
75% mężczyzn i prawie 100% kobiet na minimalnej.
Tak.
Także dzisiejszych 40-latków.
Jeżeli niczego nie zrobimy.
Ale jak to możliwe? Dlaczego?
Tak, taka jest, to jest po prostu błędne założenie reformy emerytalnej z 99 roku. Tam potrzebna jest pewna korekta. Ja ją nazwałem filarem bazowym. coś takiego, co sprawi, że ten system faktycznie będzie ubezpieczeniowy. Bo jak te dane, które teraz podałem, to 100% kobiet, 75% mężczyzn może powiedzieć, to po co ja będę płacił
każdą kolejną
składkę?
Minimalna, tylko wejdę jeszcze słowo, minimalna dzisiaj, to będzie analogicznie jakby w przyszłości, to jest 1700 zł ta emerytura minimalna.
Tak, dokładnie. To mniej więcej tak. 1000, niecałe 800 brutto, 9% trzeba z tego.
Oczywiście w przyszłości to może być 3000, no ale będzie odpowiednikiem dzisiejszych 1700.
Zakładają, że uda się utrzymać taką
średnią. Ale wie pan, to jest, nie wiem, to jest ten system chyba stoi na głowie. Ale dlaczego on stoi na głowie? Dlatego, że właśnie jeden nie płaci, drugi nie płaci, trzeci nie płaci, czwarty ma ulgę i tak dalej?
To są dwa problemy. Ci, którzy, bo ci samozatrudnieni, którzy są przyzwyczajeni do życia na trochę wyższym standardzie.
Bo oni statystycznie więcej zarabiają niż etatowcy.
To oni przeżyją większy szok emerytalny, więc oni będą bardziej oczekiwali kolejnych dopłat. I przyszli politycy będą mieli olbrzymi problem, bo nie będzie prostego podziału. Kto ma niską emeryturę, ten gorzej zarabiał, więc trzeba mu dopłacić.
Aha, twoja wina, teraz zdychaj na śmietnik. Nie, no państwo przyjdzie i powie, dobrze, dopłacimy wam do jakiegoś rozsądnego poziomu, zwłaszcza, że tych emerytów będzie tyle, że to oni będą wyborcami.
Tak, dlatego tym ważniejsze jest ustalenie teraz takich zasad na tyle uczciwych, żeby ta reguła więcej wpłacę do systemu, większą emeryturę dostanę, naprawdę zadziałała. Ja takie propozycje złożyłem, więc z politykami, jeżeli mam okazję rozmawiać, nagłaśniam ten problem.
A kto dzisiaj powinien płacić więcej do systemu emerytalnego?
Kto więcej powinien płacić? To znaczy tak, przede wszystkim powinniśmy płacić wedle bardzo podobnych reguł, jeżeli znajdujemy się w podobnej sytuacji.
Czyli zrównać JDG z etatowcami, jeśli chodzi o emerytury, tak?
W tej chwili policzyliśmy z dr Petelczyc, że przeciętny samozatrudniony płaci płaci 1/4 tego, co by płacił, gdyby miał obliczaną składkę od dochodu. Ale ten dochód to jest tak, jak mówił pan redaktor, czyli to są też na przykład zakupy czy karma dla zwierząt. Nawet jakbyśmy to wliczyli.
Karma i tak dla jest kota na fakturę, tak.
Na przykład, tak. Więc to pokazuje skalę zaniżenia składek, bo pamiętajmy, że mówimy nie tylko o daninie, która służy obliczeniu mojej przyszłej emerytury i cały czas mówimy o emeryturze. Jak się coś stanie, trzeba będzie wypłacić rentę, no to my tego w ogóle nie bierzemy pod uwagę, prawda? Te IKE, IKZE, o których się mówi, że może to jest alternatywa dla ZUS-u, nie. To jest uzupełnienie, a nie alternatywa. To zupełnie są jakby inne problemy.
Chciałem jeszcze zapytać o jedną rzecz, która też krąży, jest taką krwawą rzeczą, przede wszystkim dlatego, że obiecała tę obniżkę zarówno Trzecia Droga, Hołownia, jak i Koalicja Obywatelska. Chodzi o składkę zdrowotną 2026 roku. Znowu, dla mnie etatowca to jest dziwne. Jednoosobowa działalność gospodarcza na podatku liniowym z dochodem 10 tysięcy złotych zapłaci 286 zł składki na NFZ. Uwaga! Pracownik na etacie z takim samym dochodem 10 tysięcy złotych zapłaci 900 zł na NFZ. Gdzie tu jest logika?
W składce, tak zwanej składce, bo ja to już od lat mówię, to nie jest składka i nie sprawił tego Polski Ład, że to nie jest składka. To jest podatek. Nazwijmy to wreszcie podatkiem
tak,
i zacznijmy
wiedzą,
pobierać od dochodu, od rolnika, bo rolnicy to też przedsiębiorcy, prawda?
Czyli od dochodu stały procent, tak?
Czemu nie?
A dlaczego?
Co za problem? Dlaczego w PIT-cie możemy pobrać taki sam procent, a w tak zwanej zdrowotnej nie
możemy?
Dobrze,
to jeszcze zadam inne pytanie. A może jest tak, że te jednoosobowe firmy, do których państwo polskie nas tak strasznie zachęca, no będziesz miał niższe podatki, zapłacisz niższą składkę zdrowotną od przyszłego roku niż ten głupi etatowiec, który nie wiadomo dlaczego siedzi na etacie i pewno nic nie robi, no oczywiście. Więc... że może to jest rzeczywiście dla gospodarki dobre. Może duża liczba jednoosobowych firm, mamy 2 miliony w Polsce jednoosobowych firm, może po prostu powoduje fantastyczne efekty dla gospodarki. Innowacyjność, no, nie wiem. No.
W raporcie właśnie skonfrontowaliśmy te dwie zależności, badaliśmy, czy jest, bo ten faktycznie argument jest podnoszony. Więcej firm, to znaczy więcej przedsiębiorczości w dobrym znaczeniu.
Tak.
Ale to jest taka bardziej przedsiębiorczość, jaka towarzyszyła robotnikom łódzkim w XIX wieku. To znaczy jesteś, bo jesteś, noga ci się powinie, to sobie znajdę następnego taką firmę. Sprawdziliśmy i porównaliśmy indeks innowacyjności i odsetek samozatrudnionych. Nie ma tutaj zależności. Nie jest tak, że firmy, że te państwa, które mają większy odsetek samozatrudnienia, mają większe, lepsze innowacje. Jakbym miał wskazywać, że jakaś prawidłowość szukać jej, to bym raczej wskazał odwrotne. Tam w Skandynawii tak jest, ale... Albania ma 50, my mamy co piąty polski pracujący jest samozatrudniony. Włosi mają podobnie, wyżej w Unii mają Grecy. Więcej w Europie mają Serbowie, jeszcze więcej mają Albańczycy. W ramach OECD Kolumbia ma więcej. Jak przeskoczymy do Afryki, to tam już jeszcze większe.
No to kolejny zabieg rządu, który wydaje mi się nielogiczny w tym w kontekście tego, co pan mówi, to znaczy, że raczej powinniśmy przykręcać tą liczbę tych jednoosobowych firm, udających jednoosobowe firmy, bo de facto jest to optymalizacja podatku, to jest znowu ozusowanie umów śmieciowych, z którego rząd się wycofał. Unia w ramach Krajowego Planu Odbudowy, w ramach jednego z kamieni milowych, zresztą nie tylko w Polsce, w różnym krajom, bo Unia jest zaniepokojona uśmieciowieniem zatrudnienia, które w ogóle występuje w całej Europie, w różnych krajach. W Polsce też bardzo masowo jesteśmy jednym z rekordzistów, ale nie jesteśmy sami. No i Unia kazała nam między innymi, czy prosiła nas, żebyśmy zgłosili taką rzecz, żebyśmy ozusowali umowy śmieciowe. Rząd PiS-u się na to zgodził, ten rząd się z tego wycofał. Zagrożony jest w związku z tym 7 miliardów euro z KPO. Po co miało być to składkowanie umów śmieciowych pełne i dlaczego rząd się z tego wycofał? Jaka w tym logika?
No, umowy cywilne faktycznie w Polsce są, czyli mówimy o umowach zlecenia, umowach o dzieło. To są dwie różne kategorie, bo umowy zlecenia one są oskładkowane. Zresztą to rząd premiera Tuska, poprzedni rząd, wprowadził nową regułę, bo wcześniej wystarczyło jedną umowę na 10 zł ubezpieczyć, a druga już nie musiała być w ogóle oskładkowana. Wówczas, kiedy w poprzednim rozdaniu premier Tusk to zmieniał, były też alarmistyczne tony, że to nam zniszczy gospodarkę. To się wydarzyło, w sensie wydarzyła się zmiana, gospodarka wcale nie
padła. A teraz miał być ozusowany w cały dochód.
W pełni na takiej zasadzie. Tak, dokładnie.
To ze wszystkich jakby... umów zleceń, umów o dzieło miało być to ozusowane i nie będzie. Dlaczego?
Tak, właśnie, dla jasności. Tu nie chodzi o to, żeby nie było umów cywilnych. Nie chodzi o to, żeby było mniej działalności gospodarczych. Bo jeżeli ktoś chce sobie zarabiać jako hydraulik, jako wolny strzelec, nie wiązać się z jednym podmiotem, to super, to niech tak zrobi. Tylko nie ma powodu, żeby z tego tytułu miał zupełnie inne reguły uczestniczenia w ponoszeniu wspólnych kosztów.
A dlaczego pan zdaniem rząd się wycofał z tej reformy, ryzykując 7 miliardów euro?
Znaczy, nie wiem, czy tu jest ryzyko, bo my to robimy, że tak powiem, po bożemu. To znaczy, zgłosiliśmy do Unii, że chcielibyśmy, teraz jesteśmy na etapie rozmów, także ja nie widzę tu zagrożenia dla samych pieniędzy, ale to oznacza, że może Unia się po prostu na to nie zgodzić, na rezygnację z tego kamienia. Dlaczego? Ja myślę, że trochę się rząd przestraszył, ale w tym pytaniu pierwszym... To jest tak, że jeżeli chodzi o umowy cywilne... I
krótko, kogo, bo musimy kończyć.
To są... Jest tak, mało firm korzysta z tego modelu rozwojowego, ale z perspektywy pracy w Sądzie Najwyższym ja widzę, że jeżeli jakaś firma korzysta, to korzysta masowo. Więc jest bardzo zainteresowana tym, bo to jest dla nich być albo nie być, to jest ich model rozwojowy.
Z tego, że można na śmieciówkach zatrudniać. Tak? Chodzi o duże firmy, które zatrudniają na umowach śmieciowych.
Tak, na układzie, gdzie biorę sobie etat, a przez spółkę, córkę, piątą, dziesiątą na cywilną, więc z czegoś płacę, z czegoś nie płacę, ograniczam koszty i tak dalej. I te firmy są bardzo zdeterminowane, żeby coś takiego utrzymać. Ale pytanie do nas jako społeczeństwa jest takie, czy my chcemy, żeby polski model rozwoju opierał się na tego typu dumpingu socjalnym, bo tak go trzeba nazwać, czy właśnie na inwestycjach.
Jak mówi premier dzisiaj na giełdzie. Bardzo dziękuję. Dr Tomasz Lascocki, specjalista od zabezpieczeń społecznych i ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich. Bardzo, bardzo panu dziękuję.
Dziękuję również.
Państwu też dziękuję. Do usłyszenia.